Dzień dobry. Historia naszych konfliktów z Rosją jest długa i raczej optymistą jest ten, kto twierdzi, że jest to temat zamknięty. Nie wiemy, co przyniesie przyszłość, jednak o przeszłości pogadać już możemy. Rzućmy więc trochę światła na to, kiedy rozpoczęła się historia wojen z Moskwą, które tereny w jej wyniku najmocniej ucierpiały i co z tym wszystkim miała wspólnego pewna Helena. Przy mikrofonie Wojtek Drewniak, pora na program W Drewniakach przez Świat. Powiedzmy sobie szczerze, nasi rządzący długo nie dostrzegali zagrożenia ze strony Wielkiego Księstwa Moskiewskiego, które zaczęło się rozrastać już na początku XIV wieku za sprawą zajęcia sporej części Rusi Zaleskiej. Jakiej? Gdzie to jest? To pewnie daleko, prawda? Tak, i takie informacje wystarczyły naszym, żeby się nową siłą chwilowo nie przejmować. I nawet nie chodzi o to, że nasi królowie i inni wpływowi politycy byli butni. Nasi mieli poważniejsze problemy na głowie związane z Czechami, Węgrami i Krzyżakami. Tymczasem na wschodzie wielki książę Iwan III uniezależnił się od Tatarów i zaczął pierwszą i, jak wiadomo, nie ostatnią w dziejach ekspansję przyszłej Rosji. Padały Rostow, Jarosław, Republika Nowogrodu paść nie miała ochoty, to też poddała się naszemu władcy, Kazimierzowi Jagiellończykowi, licząc na to, że nasze wojsko pomoże, jednak nie do końca wyszło. Tak jak wspominałem, nasze siły musiały skupić się na innych terenach, z kolei Litwa sama nie dałaby rady wojskowo podołać nowej sile. Skutki dla nowogrodzian były bardzo nieprzyjemne, zwłaszcza po powstaniu, na które odważnie się zdecydowali. Co zrobili Moskale w odpowiedzi na opór? Ostrzegam, że zabrzmi złowieszczo znajomo. Wywieźli najważniejszy symbol wolności stolicy, dzwon wiecowy, a wszystkich, którzy nie chcieli się podporządkować, zależnie od statusu społecznego, albo wymordowano na miejscu, albo wywieziono w głąb niemałego już wówczas kraju. Rozochocony Iwan III, a potem jego następca, też trzeci, ale tym razem Wasyl, zdobywali kolejne tereny. Twer, Psków, Riazań, ale czymże byłyby podboje terytorialne w moskiewskim wykonaniu bez pisania pod siebie nowej historii? Otóż Iwan III ożenił się z Zofią Paleolog, która wbrew pozorom nie była z zawodu paleologiem. Była za to bratanicą ostatniego z bizantyjskich władców, cesarza Konstantyna XI. Fakt ten w zupełności wystarczył Moskwie, żeby okrzyknąć się bezpośrednim spadkobiercą cesarstwa bizantyjskiego lub, jak kto woli, trzecim wiecznym Rzymem. No, całkiem grubo. W tym okresie również, co warte zaznaczenia, książęta moskiewscy zmienili godło. Wtedy pojawił się na nim ten złowieszczy dwugłowy orzeł. Coraz mocniej było się czego bać, zwłaszcza jak się żyło na Litwie, która w zasadzie, podobnie co Moskwa, wiele zawdzięczała Mongołom. Jak to? Otóż właśnie Mongołowie dokonali potwornego wręcz spustoszenia najsilniejszej, najlepiej rozwiniętej części Rusi. Gdyby nie to, to zarówno Litwa, jak i Wielkie Księstwo Moskiewskie nie byłyby zapewne w stanie podbić tych terenów i włączyć w swój stan posiadania. Z czasem rosnące w siłę Wielkie Księstwo Moskiewskie przestało się jednak zadowalać tylko fragmentem. Plan był zaskakująco znajomo brzmiący – władać całością szeroko pojętej Rusi. W tej sytuacji konfrontacja z Litwą była kwestią czasu. Za dobry moment na uderzenie Iwan III uznał zamęt powstały po śmierci Kazimierza Jagiellończyka. To było sprawne militarne uderzenie, w wyniku którego od Litwy odpadła Waźma. To było sprawne militarne uderzenie, w wyniku którego od Litwy odpadła Wiaźma. Iwan zadeklarował, że te zdobycze mu w zupełności wystarczą i on generalnie niczego tak nie miłuje jak światowego pokoju, to też proponuje Aleksandrowi, wielkiemu księciu litewskiemu, przymierze, które przypieczętuje małżeństwo Aleksandra i jego córki Heleny. Niech tylko jeszcze książę litewski uzna Iwana za pana Wszechrosji. Aleksander uznał, że spoko, bo przecież jest różnica między Rosją a Rusią. Jednak nie docenił moskiewskich umiejętności w nadinterpretowaniu. To jednak i tak nie tak podły ruch jak trojański patent z Heleną. Otóż po ślubie szybko miało się okazać, że źli Litwini nie wybudowali na zamku w Wilnie kaplicy prawosławnej, co zostało odczytane jednoznacznie przez stronę moskiewską jako utrudnianie córce władcy praktykowania swojej religii, a co za tym idzie, Doskonały powód do wojny. Tak, Moskwa znowu zaatakowała Litwę i miał to być atak bardzo bolesny. W 1500 roku wojsko rosyjskie potwornie sprało Litwinów pod Wiedroszą, gdzie do niewoli dostał się główny litewski dowódca, książę Ostrogski. A to był nadal początek, bo żołnierze Iwana szli jak burza ku przerażeniu nie tylko Litwinów, ale i samej Heleny, która absolutnie nie chciała brać udziału w politycznych gierkach. Została wykorzystana, jak wykorzystywano większość kobiet z wyższych sfer w tamtym okresie. Jedyne, co mogła zrobić, to napisać list do ojca, którym stwierdziła: poddani moi widzieli we mnie zwiastuna pokoju, a tymczasem przyniosłam im tylko krew, pożogę i łzy, jakbym na to tylko była wydana na Litwę, aby podpatrywać jej słabe strony. W końcu Litwa musiała skapitulować. 3 lata później podpisała kompromitujący pokój, w ramach którego traciła 1/4 ziem. Były jakieś plusy? Teoretycznie taki, że pokój zawierano na 6 lat. W tym czasie można było przygotować nie najgorszą zemstę. Czy faktycznie taki plan mieli Litwini? O tym opowiem już w naszym kolejnym spotkaniu. Przy mikrofonie był Wojtek Drewniak. Do usłyszenia.